Kochani panowie, zawsze się wzruszam, kiedy mężczyźni w kościele przy okazji odpustu, jakiejś uroczystości patriotycznej śpiewają pieśń Boże coś Polska. Zaśpiewajmy ją sobie na początku. To jest bardzo ważne. Tak jak czujemy w sercu, tak jak potrafimy. Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłania tarczą swej opieki. To jest bardzo ważne, żeby właśnie panowie nigdy nie wstydzili się tego, że potrafią Pana Boga chwalić, że no, mimo męskości, nieraz jakiś tam może obaw związanych z tym, że to śpiewanie to nie za bardzo przystoi, może bardziej powinny kobiety wyśpiewywać różne pieśni, prawda? To tak nieraz my mówimy, ale pamiętajcie, moi kochani, że warto o tym pamiętać, że Pan Bóg jest dla nas ważny. Pan Bóg jest dla nas istotą życia i dlatego nie powinniśmy się tego wstydzić. A odwaga, jedna z cnót, która jest bardzo istotna w życiu każdego człowieka, powinna być przypisana jako cnota każdego mężczyzny. Moi kochani, można by dzisiaj mówić na temat cnót, które właśnie są fundamentem też naszego chrześcijańskiego życia, których należy nam pamiętać, które należy pielęgnować w życiu, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie spojrzeli sobie, właśnie odszukuję Ewangelię, która powinna być przedmiotem naszego rozważania dzisiejszego w ramach tej nauki stanowej, a mianowicie chciałbym, abyśmy zastanowili się, jaka była, czy w jakiej relacji do kobiety uczy nas Pan Jezus. I to jest nauczyciel dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy księża słuchają tej konferencji, bo my też mamy przecież relacje do kobiet. Ojciec Święty Jan Paweł II, błogosławiony, do którego kanonizacji się przygotowujemy, to bardzo jasno, bardzo pięknie powiedział, jak powinna wyglądać relacja księdza do kobiety. On powiedział, że to powinna być relacja jak do matki, myśląc tutaj o kobiecie starszej, albo jak do siostry, myśląc tutaj o kobiecie młodszej. Ksiądz nie może być człowiekiem, który będzie uciekał teraz od niewiast, no bo wiecie panowie doskonale, że zdecydowana większość kobiet, które przychodzą się modlić, czy członków parafii, to są właśnie kobiety. To są niewiasty. Nieraz starsze, nieraz młodsze, ale ta relacja zawsze powinna być zbudowana. I dla nas, tym, który uczy nas właściwej relacji do kobiety, jest Jezus Chrystus. Posłuchajcie, kochani, fragmentu Ewangelii, która była odczytywana w minionym tygodniu. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Moi kochani, o tych standardach, które łamał Chrystus w stosunku do ludzi grzesznych, a w ogóle w stosunku do kobiety, bo kultura Izraela nie pozwalała na to, żeby mężczyzna, szczególnie z kobietą, która zasłużyła na karę śmierci według prawa mojżeszowego, tak urządzał sobie pogaduszki. Jezus łamał te stereotypy. Słyszeliśmy w Ewangelii o tym, jak przyszedł do studni i powiedział do kobiety: daj mi pić. Było nie do pomyślenia. On nas uczy szacunku, zauważenia godności w drugiej kobiecie, w drugim człowieku i szczególnie w kobiecie, która żyje obok nas. Moi kochani, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na kilka punktów właśnie narzucających się po przeczytaniu tej Ewangelii. Pierwsza sprawa to ta kara ukamienowania. Moi kochani, nie chodziło o to, żeby rzucać, żeby sobie porzucać. Żydzi wykonywali w ten sposób wyrok śmierci. Tak, tłukli kamieniami, żeby człowieka zatłucł. I są takie rejony świata do dzisiaj, w XXI wieku, o zgrozą, że tak się wykonuje wyrok śmierci. Między innymi za ten grzech. To jest straszne. Proszę zobaczyć, jak człowiek z jednej strony, tak jak mówiłem w czasie mszy świętej, potrafi tworzyć technikę, rozwijać kulturę, potrafi, jest zdolny do rzeczy wzniosłych, ale jak potrafi również upodlić się, jak potrafi w sposób bestialski wymyślić sposób zabijania drugiego człowieka, wykonywania kary śmierci. Tutaj, kiedy przejeżdżam i kiedy przez Walin, to zawsze sobie myślę, tu czuję się taki klimat. Ja nie wiem, czy wy jako mieszkańcy odczuwacie taki klimat, ale ja zawsze myślę tutaj o poprzednich mieszkańcach sprzed wojny. I te myśli takie wojenne, siłą rzeczy może tym, że promocja regionu tutaj jest związana również z tymi wydarzeniami, które miały miejsce w czasie II wojny światowej czy przed II wojną światową, pokazują właśnie, czy uświadamiają w mojej głowie to, jaki człowiek potrafi być szlachetny, a jak potrafi się upodlić z tego doskonałego, pięknego narodu niemieckiego. Nikt w to nie wierzył, zanim wojna wybuchła, że ci eleganccy, ogoleni oficerowie, pięknie poubierani w wyprasowane mundury, że oni do takich rzeczy dojdą, nieludzkich zupełnie. Ten kraj rozwinięty technologicznie, kulturowo, przepiękna muzyka, którą tworzyli właśnie Niemcy. Proszę zobaczyć, do czego człowiek jest w stanie się zniżyć. Ale to mała dygresja. Moi kochani, wyrok śmierci. Dramatyczna sytuacja. Stoi kobieta, która ma w świadomości, że za chwilę tak zostanie obrzucona kamieniami, że zginie. Że odbiorą jej tragiczny sposób życia. Jak zachował się wtedy Jezus? No, z pozoru rzecz biorąc, bardzo dziwnie. Zachował się jak małe dziecko w piaskownicy. Kucnął na ziemi i zaczął pisać palcem po tej ziemi. No dziwne zachowanie, powiedzielibyśmy z pozoru. Dramatyczna sytuacja. Tłum żądający śmierci kobiety. Ona sama stojąca na środku. Żydzi gotowi już do widowiska, bo to było widowisko wspaniałe też dla nich. Nie wiem, jak takimi rzeczami można w ogóle się zachwycać. A on pisze palcem po ziemi. Jaki to przyniosło efekt? W pewnym momencie podniósł głowę i mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuca kamień. Nikt nie rzucił. Dalej kucnął i dalej pisał. Bibliści, egzegeci, ci, którzy badają Pismo Święte, zadają sobie pytanie, pewnie tak jak my, co ten Jezus mógł tam po tej ziemi pisać? Dlaczego on to w ogóle pisał? I wielu z nich dochodzi do wniosku, że Jezus wtedy zaczął wypisywać ich grzechy. I oni patrząc, mówią, zielone światło się w ich głowie zapaliło i doszli do wniosku, On o mnie wszystko wie. On wie, jaki jestem podły, jaki potrafię być dwulicowy, jak nie potrafię szanować drugiego człowieka. Moi kochani, lekcja dla nas. Zaczęli odchodzić, począwszy od najstarszych do najmłodszych. Dlaczego? Też się ci bibliści zastanawiają. Mówią tak, starsi, można to z przymrużeniem oka oczywiście potraktować, starsi mają więcej okazji do tego, żeby nagrzeszyć, bo dłużej żyją na świecie. Moi kochani, pamiętajmy o tym, że w naszym życiu, kiedy jesteśmy w Kościele, kiedy idziemy do konfesjonału, to Pan Jezus też niejako, kiedy robimy rachunek sumienia, kuca i zaczyna pisać palcem po ziemi. O tym wszystkim, o czym wiecie wy, o czym wie on. I może nieraz o czym wiedzą wasze rodziny. Moi kochani, nie mówię tego po to, żeby znów kogoś przygnębić, żeby teraz ktoś się załamał. Tylko po to, żeby odejść z honorem, tak jak oni odeszli, i nie uważać się za najważniejszego, tłukącego tę kobietę, wykonującego wyrok śmierci. Oni uświadomili sobie, że jest coś nie tak w ich życiu. I chwała Bogu, że się opamiętali. Pamiętajcie o tym, moi kochani panowie. Chrystus doskonale nas zna całą prawdę, tak jak my znamy tę prawdę o sobie. Pamiętajmy o tym i niech ta zielona lampka, oczywiście mówiąc obrazowo, która zaświeciła się w głowie faryzeuszów, niech się również zaświeci w naszych głowach, na czas. Właśnie w tej relacji do drugiego człowieka, w relacji do członka rodziny, do żony, do dzieci, do wnuków itd. To jest bardzo ważne. Idziemy dalej w tym rozważaniu, bo warto, abyśmy spojrzeli na Chrystusa i to, co czyni z tą kobietą. Zadaję jej proste pytanie. Niewiasto, nikt cię nie potępił? On mówi, nikt, Panie. Zdziwiona chyba całkowicie, totalnie, uwierzyła, że to jest Jezus, że to jest Bóg i to jest Mesjasz. I on mówi do niej, ja ciebie też nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Proszę zobaczyć, my często tworzymy obraz Pana Jezusa, taki można powiedzieć, no nie męski, cukierkowaty. Pokazujemy Pana Jezusa pięknego blondynka z niebieskimi oczkami, uśmiechniętego, cudnie, włoski rozpuszczone, pięknie wygląda, chłopczyk malowany. Moi kochani, Chrystus był bardzo męski. Nie przypominał w niczym delikatności kobiety. A objawiło się to na Golgocie, kiedy twardo zaciskał zęby i szedł z tym krzyżem, upadając 3 razy. Kto był na drodze krzyżowej, to wie doskonale, kiedykolwiek na drodze krzyżowej, ja nie mówię o dzisiejszej, bo ona ma nam uświadamiać to, co Jezus jako mężczyzna cierpiał. Twardy wobec niesłusznego wyroku, wobec oplucia przez innych ludzi, wobec zdrady przyjaciela. Moi kochani, to jest obraz Jezusa Chrystusa, który wymaga. Proszę zobaczyć, że ci, którzy chcieliby stworzyć takiego kolorowego, pięknego Jezuska, a do tego robić taką nieprawdziwą teologię, i często oni się popierają papieżem, bo papież każe być dobrym i kochać wszystkich ludzi i tak dalej. To jest prawda. Ale proszę zauważyć, że papież, tak jak Chrystus, stawia wymagania. On nie powiedział do tej kobiety, słuchaj, jawno grzesznico, to była prostytutka. Nie powiedział do niej, to najstarszy zawód świata, przecież no tyle kobiet to wykonuje, no udało się dzisiaj tobie, nie załadowali cię tymi kamieniami. Idź, ja cię kocham, bo jesteś wspaniały. On jej powiedział, nikt cię nie potępił, ja ciebie też nie potępiam, ale od tej pory nie grzesz. Uznał w niej godność człowieka, której nie widzieli faryzeusze, mimo tego, że sami deptali swoją godność grzechami. On uznał godność tej kobiety, która obiektywnie zgrzeszyła. Nikt nie usprawiedliwia tutaj grzechu cudzołóstwa. Absolutnie. Chrystus tego nie usprawiedliwia. I proszę zobaczyć, w tej Ewangelii Chrystus ukazuje nam się jako wzór pedagoga, podejścia pedagogicznego do wielu sytuacji. Wielu z was ma dzieci. Czy dobry ojciec to będzie ten, który no w takiej sytuacji, nie wiem, grzechu w cudzysłowie grzechu oczywiście dziecka. No na przykład przychodzi dziecko i mówi: tato, mam 5 jedynek na semestr. Czy to jest dobry ojciec, który powie: no synku, tatuś też się słabo uczy. Idź grać w piłkę albo na komputerze, masz tu jeszcze parę groszy kieszonkowego. No nie jest to zbyt dobre podejście. A to jest ten cukierkowaty Pan Jezus, którego niektórzy chcą stworzyć. Nie męski. Taki, a dobrze, dobrze, wszystko dobrze. Nie jest wszystko dobrze. Zły ojciec to ten, który też by nie postąpił tak jak Chrystus i powiedział: wąt z domu. Ja ciebie utrzymuję, ja płacę na twoją szkołę, na twoje ubranie i tak dalej, i tak dalej. Nie uczysz się, wąt, nie chcę cię widzieć. To nie jest dobra postawa. Chrystus tak nie zrobił, nie powiedział: wynoś się. Ty jesteś prostytutką, ja z tobą nie będę gadał w ogóle. Uciekaj, udało ci się, nie słuchaj, cię to wynoszę. Nie. Dobry ojciec, który wzoruje się na Chrystusie, to ten, który powie: synu, zawaliłeś sprawę. Masz się uczyć. To jest twoje zadanie. Masz się wziąć do roboty. Ale ja ciebie nie niszczę jako moje dziecko. Kocham cię takiego, jakim jesteś, nawet z tymi problemami szkolnymi. Tym, że jesteś ciągle u pedagoga, że są problemy, że krzyczą na ciebie i tak dalej. A różne sytuacje bywają. Ale ja ci pomogę w tym, żebyś ty po prostu wyszedł z tej sytuacji. Dlaczego tak jest, że ty się nie uczysz? To jest banalny przykład. Ale proszę zobaczyć, że możemy to przełożyć na wiele sytuacji w życiu. Wspomniana kobieta, żona, osoba, z którą jesteśmy blisko. No mi zdarzają się różne sytuacje. Nerwowe. Wiecie doskonale, że jednym z najtrudniejszych do opanowania grzechów to jest grzech związany z emocjami, z nerwami, z wyrzuceniem tego, co w nas jest, bo nas nosi nieraz, prawda? I ile jest takich sytuacji, że ludzie się do siebie nie odzywają przez długi czas? Co to daje? To nic nie daje, to tylko zaognia tę sytuację. A popatrzmy wtedy na Pana Jezusa. Może stać nas będzie na to, żeby zachować się jak Pan Jezus. Nie wiem, banalna sprawa. Nie ugotowałaś obiadu dzisiaj. Liczyłem, że przyjdę z pracy i będę pyszny obiad. No nie jestem zadowolony z ciebie, ale nie urządzam z tego sceny takiej, która prowadzi do rozwodu. No proszę zobaczyć, wiele ludzi ląduje w sądzie, bo zupa była zasłona, mówiąc oczywiście już przesadnie. Ale do takich banałów się dochodzi. Mężczyzna powinien zadbać o to, żeby bronić swojej rodziny. Żeby właśnie zachować się tak jak Chrystus. Powiedzieć po męsku to, co mnie boli, to, co jest niewłaściwe, ale my wspólnie, jako rodzina, jako dom, jako jedność, którą kiedyś sobie ślubowaliśmy, wychodzimy z tej sytuacji, z tych problemów. Proszę zobaczyć, na pewno tego słuchacie. Często ludzie mówią o tym w konfesjonale. Proszę księdza, ja bym chciał pracować, a nie mam pracy. Jak ja się z tym źle czuję, moja żona na mnie krzyczy, szukaj roboty, ja nie mogę jej znaleźć. I ludzie się rozpływają nieraz. Idą w alkohol, w inne rzeczy, bo nie radzą sobie. A chciałbym, żeby każdy wasz związek i wszystkie, jakie udało mi się przez swoje kapłaństwo pobłogosławić, a było tych związków bardzo dużo, bo wspomniana parafia Wałbrzyska, potężna, gdzie były takie soboty, gdzie było po 7 ślubów. Od rana do wieczora, żeśmy błogosławili małżeństwo. I smutno mi było, kiedy dochodziły głosy do mnie: proszę księdza, myśmy się już rozwiedli. 7 lat tam pracowałem, to przez 7 lat dużo rzeczy się mogło wydarzyć. Nie chcę tutaj mówić o tym, bo różne są sytuacje. Nie chcę też banalizować tutaj sprawy tego, że ludzie się rozstają ze sobą, bo zbyt banalnie bym powiedział. Różne są przyczyny. Ale zadbajcie o to. Jeżeli możecie jeszcze o to zadbać, żeby ta dobra atmosfera, której nauczył nas Chrystus, była obecna. Jeżeli te emocje wspomniane, nerwy, które nas nieraz szarpią, wprowadzają złą atmosferę, przeszkadzają wam, to zróbcie sobie, kochani panowie, postanowienie na krótką metę. Na święta. Przeżyję te święta w spokoju. Choćby mnie szlak nagle trafiał i nerwy brały mnie nie wiadomo na co. Zacisnę zęby i nie powiem. Dla stworzenia dobrej atmosfery. Moi kochani, wielu na siłę tak się zmuszając nieraz w takich sytuacjach powiedziało: no jakoś były te święta. Było spokojnie. Wreszcie się nie pokłóciłem. Z dziećmi, z żoną. I wiecie co? I oni często mówią, potem jak już przyjdą zwykłe dni, to ja tęsknię za tym, żeby tak było właśnie. Żeby wreszcie w moim domu nie było wrzasku. Ani mojej żony, ani mojego. To jest bardzo ważne. A postanowienia w tym względzie, w tym trudnym grzechu emocji, nerwów, bo to dlaczego jest trudne? To nie zależy od nas tylko. Na emocje wpływa wiele rzeczy. My możemy mieć najszczersze chęci, że będziemy dzisiaj super spokojni, a zdenerwuje nas ktoś, nie wiem, w pracy, na ulicy, w sklepie, sąsiad, byle kto, żona, dziecko. Rozwali się wszystko wtedy. Ale proszę o to, żeby przynajmniej na czas świąt postarać się o taką atmosferę. Z Panów strony. I może te święta będą piękne. I może nie powtórzycie tak, tego hasła, które wiele osób powtarza. Święta, święta i po świętach. Wielu tak mówi. Bo faktycznie, kalendarzowo to te święta trwają, no co tam? Dwa dni? Jak dodamy Triduum, to troszeczkę dłużej, ale to jest chwila. Wracamy na chwilę do szarości dnia. Ale jeżeli uda się wypracować dobrą atmosferę na te dwa dni, na te kilkadziesiąt godzin, to może też uda się kiedyś za tą atmosferą zatęsknić i wprowadzić ją do codziennej, zwykłej relacji do osób najbliższych. Proszę Was, drodzy Panowie, o to, żebyście na ten czas świąteczny o to zadbali. Niech wzorem, czy pomocą, właśnie w takiej cichości, kiedy przychodzą nerwy, kiedy emocje biorą górę, będzie święty Józef, który milczał. Miałem mówić konferencję o świętym Józefie. Można by dużo mówić. Wzór dla mężczyzn. Ale dla nas niedoścignionym wzorem jest Chrystus. Dlatego powiedziałem o nim, o relacji do kobiety. Ale jak przyjdą Wam może właśnie te wspomniane emocje, nerwy, stres, to proszę pomodlić się do świętego Józefa, którego ani jednego słówka nie zapisano na kartach Ewangelii. A który był wierny Matce Bożej, mimo tego, że zadawał sobie wiele pytań. Przecież dla niego to był kosmos, to co się wydarzyło. No przychodzi kobieta do domu i mówi, jestem w ciąży. Są w okresie narzeczeńskim. Jestem w ciąży z Duchem Świętym. No to dla takiego Żyda, mocno stąpającego po ziemi, no to on się powinien przewrócić i powiedzieć, no co ona mi opowiada za historię ludzie. A on uwierzył, zaufał Panu Bogu, przeżył tę scenę zwiastowania świętemu Józefowi, kiedy we śnie ukazał mu się anioł. Powiedział, nie bój się wziąć Maryi. Otwarty był na słuchanie Pana Boga. My też bądźmy otwarci na słuchanie tego, co mówi do nas Pan Bóg i w momentach trudnych, emocjonalnych, ale również w pięknych momentach naszego życia przyzywajmy wstawiennictwa właśnie tego świętego, świętego Józefa, który uczy nas pokory, który uczy nas męstwa, takiego bardzo konkretnego wykonywania tego, co do niego należy.